Cieszę się, że jestem dzisiaj z wami. Dziękuję za kolejne zaproszenie. W ubiegłym tygodniu były szczególne rzeczy się działy w moim życiu też, ponieważ zostałem zakwalifikowany na obóz dla dzieci i byłem na nim. Przeszedłem kryteria, spełniłem wymagania, bo nie zawsze tak się dzieje, ale w każdym razie tym razem się udało. Moja żona organizuje te obozy. Zawsze były w Bielicach, tam razem z Biniendami żeśmy organizowali je, ale tym razem pojechaliśmy nad Jezioro Sławskie w Lubuskie z kilku powodów, ale najważniejsze to jest to, że po prostu to jest taka wielka radość widzieć, jak Bóg działa właśnie w dzieciach. Te małe serduszka są takie otwarte, takie chłonne, takie też szczere i to było niezwykłe. A druga rzecz, która wydarzyła mi się, to miałem okazję głosić Ewangelię, ale nie dziecku, tylko dorosłemu właśnie w tym czasie, w tym tygodniu. I to się nieczęsto zdarza u mnie, bo najczęściej ja spotykam się z wierzącymi, którzy już są, pomagać trzeba im gdzieś doradzać, może coś tam podpowiadać, ewentualnie zadawać pytania. Najczęściej to ja zadaję pytania, jak się spotykam z wierzącymi. Ale właśnie wierzącym nie trzeba głosić Ewangelii. A tym razem akurat taka możliwość się zdarzyła. To traktuję to jako szczególny tydzień w moim życiu. I trochę pod wpływem właśnie tego obozu, bo obóz był na temat życia Józefa, podróży Józefa. O podróżach mówiliśmy na tym obozie. Chciałbym w tym trochę jakby nastroju podzielić się z wami kilkoma myślami, ale oparłem to o złotą zasadę. Złota zasada z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Wszystko więc, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo i prorocy. Ze względu na to, że właśnie tą złotą zasadę, jak ona działa, widzimy dobrze na przykładzie Józefa, to jeszcze chciałbym fragment przeczytać z Księgi Rodzaju, 45 rozdział. Historia Józefa jest właśnie w tych rozdziałach od 40 do 45, a nawet 7, ale ten fragment z 45 rozdziału od pierwszego wiersza. Józef nie mógł opanować się ze wzruszenia wobec tych wszystkich, którzy przed nim stali. To już jest wtedy, kiedy ci bracia przychodzą do niego po raz kolejny i zawołał: wyprowadźcie stąd wszystkich. Nikt obcy więc nie pozostał przy nim, kiedy dał się poznać swoim braciom. Zapłakał przy tym tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie oraz dwór Faraona. I powiedział do swoich braci: ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Jego bracia jednak nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go przerazili. Wtedy Józef powiedział do swoich braci: zbliżcie się, proszę. A gdy się przybliżyli, mówił: ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Nie martwcie się teraz i nie wyrzucajcie sobie, że mnie tutaj sprzedaliście. Gdyż Bóg posłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. Już 2 lata bowiem trwa głód na ziemi i jeszcze przez 5 lat nie będzie orki ani żniwa. Bóg jednak posłał mnie przed wami, aby was pozostawić na ziemi i aby wielu z was zachować przy życiu. Tak więc to nie wy mnie tu posłaliście, tylko Bóg, który ustanowił mnie doradcą Faraona i panem całego jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Pośpieszcie się więc, idźcie do mojego ojca i powiedzcie mu: tak mówi twój syn Józef. Bóg ustanowił mnie panem całego Egiptu. Przybądź do mnie bezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty i twoi synowie, twoje wnuki owce i bydło i cały Twój dobytek. Tam będę Cię żywił, gdyż będzie jeszcze 5 lat głodu, abyś nie zubożał Ty i Twój dom i Twój dobytek. Widzicie na własne oczy i Beniamin, mój brat, że to ja do was mówię. Opowiedzcie mojemu ojcu o mojej wielkiej godności w Egipcie i o wszystkim, co widzieliście. Pośpieszcie się więc i przyprowadźcie tu mojego ojca. Żeby wprowadzić w życie złotą zasadę, o której czytaliśmy z Nowego Testamentu, to jest końcówka kazania na górze, i w ogóle, żeby żyć kazaniem na górze na co dzień, to trzeba po prostu przekraczać granice swoich ludzkich możliwości. Inaczej się nie da. I właśnie patrząc na Józefa, widzimy, że on to czyni. Józef to niezwykły bohater swoich czasów. On potrafił dobrem zwyciężać zło. Był owszem w dzieciństwie faworyzowany przez swego ojca. Był najmłodszym wtedy synem. Później, jak już był sprzedany, to urodził się jeszcze Beniamin. Ale do tego czasu był najmłodszy, był faworyzowany. Ale jego bracia obdarzali go odwrotnym uczuciem. Oni byli zawistni, byli też zazdrośni o niego wobec ojca i nienawidzili go. Ale Józef nie załamał się nawet wtedy, kiedy jego bracia zdradzili go i sprzedali do obcego kraju. Pismo Święte mówi, że w Egipcie czyhały na niego różne niebezpieczeństwa i kłopoty. Poczynając od zawiści, którą i tam spotkał, poprzez różne intrygi, fałszywe oskarżenia. I w efekcie Józef stał się niewolnikiem wśród Egipcjan. Ale i to go nie załamało. On żył nadzieją wolności i wiedział, że kiedyś jej doświadczy. On wiedział, że po nocy przychodzi dzień. Wiedział, że za chmurami jest ciągle słońce, chociaż go może czasami nie widać. I pomimo tego, że wiele wycierpiał niewinnie, ale w końcu otrzymał tą nagrodę, która była mu przeznaczona. Ponieważ stał się doradcą, najpierw stał się doradcą kogoś, kto był oficerem straży Faraona. To mówię o Potyfarze. Ale niedługo później widzimy znowu Józefa w lochu więziennym. Chociaż niczym nie zawinił, nie uczynił nic złego, to jednak znowu z powodu intryg znalazł się w więzieniu. I w tym też widzimy, że jest on prototypem Chrystusa. Widzimy tutaj taką ewangeliczną rysę w życiu Józefa, ponieważ Chrystus też cierpiał niewinnie po to, aby zapewnić wyzwolenie z grzechu wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Józef, kiedy trafia do więzienia, to nie oskarża, nie szuka winnych, nie biadoli nad swoim losem, ale wyświadcza dobro towarzyszom swojej niedoli. Wyjaśnia im niezrozumiałe dla nich sny i w efekcie obaj widzą, jak te sny się, jak treść tych snów się urzeczywistnia w ich życiu. Prosi jednego z nich, aby kiedy zostanie uwolniony, aby pamiętał o nim, ale oczywiście on zapomina. Zapomina dlatego, że koncentruje się zbytnio na sobie. upaja się swoją własną wolnością i zapomina to, co obiecał Józefowi. Patrząc na Józefa, widzimy, że będąc w Egipcie, był często zapomniany przez ludzi, ale jednak ciągle pozostawał w pamięci Boga. I nie tylko w pamięci, ale również był on w centrum woli Boga. Bóg był z Józefem cały czas. Oto jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Być w centrum woli Boga. Nawet w lochu więziennym. Nawet w sytuacjach najbardziej przykrych, najbardziej skrajnych, najbardziej uciążliwych. I w efekcie po jakimś czasie Józef osiągnął stanowisko premiera tego kraju. Dlatego, że nie stracił nadziei. Dlatego, że kierował się wiarą. Dlatego, że był blisko Boga. I Bóg prowadził go cały czas. Przypominam sobie świadectwo pewnego więźnia Holokaustu, który przebywał w obozie w Oświęcimiu i zapytano go, co mu pomogło przetrwać. Co pomogło mu przetrwać? Oczywiście wielu nie przetrwało, bo zginęli, czy to z powodu chorób, z powodu może też trafili do komór gazowych, to, ale jemu się udało przetrwać. I on odpowiedział, nadzieja. Nadzieja, że doświadczę wolności pewnego dnia. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. I właśnie tak widzimy też w przypadku Józefa. On nie stracił nadziei. On cały czas pozostawał w centrum woli Bożej. I nawet będąc w sytuacjach trudnych, mógł doświadczać Bożego prowadzenia, Bożej obecności. Drodzy, podobnie bywa też w naszym życiu, że ci, którym wyświadczamy dobro, nie są wdzięczni. Może zapominają o tym. Uważają, że to im się należy. Podobnie jak Józef wyświadczał dobro, a jednak nie ktoś o nim zapomniał, kto mu obiecał. Zdarza się, że ludzie obiecują, nie dotrzymują swoich obietnic. Jak wtedy reagujemy? Naturalną reakcją byłaby jakiś żal, pretensja. Może nawet niechęć do tej osoby. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje w swoim życiu. Ludzie nieraz noszą jakieś urazy wobec innych latami. Nie tak dawno uczestniczyłem w spotkaniu pojednawczym dwóch ludzi, którzy nie rozmawiali ze sobą przez 7 lat. Wierzący ludzie, chrześcijanie i to nawet liderzy. Nie rozmawiali ze sobą przez 7 lat, dlatego że 7 lat temu jeden z nich powiedział o jedno słowo za wiele. I to tak bardzo uraziło tego drugiego, że nie był w stanie rozmawiać z nim przez 7 lat. Ale dzięki Bogu, że teraz są pojednani, że nawet po 7 latach, ale udało się właśnie doprowadzić do pojednania. Widząc zmagania Józefa, szereg pytań może się cisnąć na usta. Jak można przekroczyć granice swoich możliwości, patrząc na Józefa? Skąd Józef brał siły do tego, aby nie kierować się nienawiścią wobec swoich braci, którzy go zdradzili? Do tego, aby mieć ciągle nadzieję na uwolnienie, kiedy przebywał w tych niekorzystnych dla siebie okolicznościach? Józef miał siłę, dlatego że pozostawał w centrum woli Boga. nawet wtedy, gdy inni wyrządzali mu zło. Po tym właśnie poznajemy działanie Boga w życiu ludzi, że potrafią oni zasiewać dobre ziarna, które po pewnym czasie wydają dobry owoc. Zawsze warto tak czynić, bo może się okazać, że plon będzie bardzo obfity. Przypominam sobie również historię taką bardzo prawdziwą, opisaną przez Corrie ten Boom w książce Bezpieczna kryjówka. Corrie ten Boom to była holenderska misjonarka, która była córką znanego zegarmistrza. Z pokolenia na pokolenie ta rodzina specjalizowała się w zegarmistrzostwie i właśnie Corrie jako pierwsza w tym kraju, pierwsza kobieta otrzymała licencję zegarmistrza. To było jeszcze przed wojną, przed II wojną światową. W swojej książce Bezpieczna kryjówka stwierdza ona, że najbezpieczniejsze miejsce na ziemi to jest to, gdy człowiek przebywa w centrum woli Bożej. Kiedy czyni wolę Bożą. Kiedy doświadcza pokoju w swoim sercu. Kiedy jest pogodzony z Bogiem. W czasie II wojny światowej Corrie ukrywała Żydów i była działaczką ruchu oporu. Za co wraz ze swoją całą rodziną trafiła do nazistowskiego obozu w Ravensbrück. I kiedy pewnego razu kapitan niemiecki przesłuchiwał ją, zaczęła mu opowiadać o swojej pracy wśród niepełnosprawnych. A wiemy, jakie było stanowisko nazistów wobec niepełnosprawnych. Ona opowiadała i w pewnym momencie odważnie wyznała, że ci ludzie w oczach Boga mogą mieć większą wartość niż jakiś tam zegarmistrz albo nawet kapitan. To było szokujące. A on po prostu, ten kapitan, nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Jej siostra zmarła jednak w obozie, a Corrie została uwolniona i wróciła do Amsterdamu, gdzie mogła kontynuować swoją działalność. Nadal pracując wśród niepełnosprawnych i pomagając Żydom. Rok po zakończeniu wojny spotkała dwóch dawnych oficerów nazistowskich, którzy swoim okrucieństwem przyczynili się do śmierci jej siostry. I Corrie potrafiła przebaczyć im tę straszną krzywdę, jaką wyrządzili jej i jej rodzinie. Kierowała się wtedy poleceniem wskazania na górze, by błogosławić swoich prześladowców. W 1967 roku została uznana przez Instytut Yad Vashem za sprawiedliwą wśród narodów świata. Corrie ten Boom zasłynęła dzięki swojej postawie, ponieważ potrafiła przekroczyć granice swoich przyrodzonych możliwości. Dlatego, że była w centrum woli Bożej. Dlatego, że pozwalała Bogu działać w swoim życiu. Dlatego, że kierowała się Bożymi wartościami. I po raz kolejny okazało się, że zasiane dobre ziarno wydało obfity owoc. Drodzy, a jak jest z nami? Jakie ziarna zasiewamy wokół nas? Codziennie, idąc przez życie, spotykając się z ludźmi, rozmawiając, coś tam robiąc, zasiewamy ziarno. Jakie to są ziarna? I jakie one przyniosą owoc? Na czym polega przynoszenie owocu? To jest to oczywiste i naturalne, że jesienią zbieramy to, co siejemy wiosną. Możemy tej prawdy nauczyć się od rolników. I to jest oczywiste, że jabłoń jesienią owocuje jabłkami. I tak samo oczywiste jest to, że gruszki na pewno nie wyrosną na wierzbie. Na czym polega owoc chrześcijanina? Możemy tu powiedzieć o trzech aspektach. Pierwszy to charakter człowieka, to jego postawa. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22-23 werset czytamy, czym się charakteryzuje taka postawa. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. To są te właśnie cechy owocu Ducha Świętego, które możemy przynosić wtedy, kiedy pozostajemy w centrum woli Bożej. Wtedy, kiedy pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, w naszym sercu. Kiedy On ma władanie nad nami i w nas. Z tej postawy wynika drugi aspekt. To są nasze uczynki. Uczynki, które spełniamy. Spełniamy je codziennie. Czy to są dobre uczynki, czy raczej takie, których się wstydzimy? I z tego wynika również wpływ na innych ludzi. To jest trzeci aspekt. Czy mamy taki wpływ, że ludzie mogą zaufać Chrystusowi dzięki naszemu świadectwu? Dzięki temu, co widzą w nas, co słyszą od nas, czy to prowadzi ich do Chrystusa? Chrystus zapewnia, że każdy, kto w Nim przebywa, przynosi obfity owoc. Mówi On tutaj o tym oczywistym procesie. To jest nasze powołanie. Przynoszenie owocu jest naszym powołaniem jako ludzi wierzących. To zadanie każdego z nas. I tutaj możemy brać przykład od Józefa, o którym dzisiaj mówimy. Można być zapomnianym przez ludzi. Można być nawet w największym poniżeniu. Ale ciągle pozostawać w centrum woli Boga. I ciągle mieć wspaniały wpływ na ludzi, którzy są wokół nas. Opisując postawę Józefa, widzimy w nim nieustanną inicjatywę ku dobru. Widzimy tą aktywność w dobrych uczynkach. On przekracza granice swoich możliwości. To nie jest pasywne oczekiwanie, ale aktywne zaangażowanie. Znane jest powiedzenie, tutaj tak jakby parafrazując tą złotą zasadę, znane jest takie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Prawda? Ale zwróćcie uwagę, że ta popularna zasada, którą często powtarzamy, podkreśla pasywną postawę. Postawę, która nic nie zmienia. Postawę, która utrzymuje status quo. Bo wystarczy nic nie czynić i być ok. Zwróciliście na to uwagę? Ale warto zauważyć, że taka postawa nic nie prowadzi ku zmianie, ku pozytywnej zmianie. Natomiast bycie w centrum woli Boga wymaga aktywności i zaangażowania. Bo złota zasada brzmi odwrotnie do tego znanego przysłowia. Mówi ona, wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Nie wystarczy pasywnie oczekiwać, ale trzeba aktywnie działać w tym kierunku, żeby coś mogło się zmienić. A więc jesteśmy wezwani do czynienia dobra, do okazywania miłości wobec ludzi, którzy na to nie zasługują. Nie kierujemy się w tym wzajemnością, ale dobrą inicjatywą wobec tych, którzy nie mają się czym odpłacić. bo nawet tego nie oczekujemy od nich. Naszym powołaniem i zadaniem jest właśnie przewodzenie w czynieniu dobra, a nie oczekiwanie, aby się odwzajemnić tym, którzy nam dobro wyrządzili. Drodzy, przekraczanie własnych możliwości to jest właśnie wprowadzanie w codzienne życie kazania na górze i tej złotej zasady. I to jest, wydaje się, niemożliwe z punktu widzenia człowieka, ale staje się możliwe wtedy, kiedy jesteśmy w centrum woli Boga. Życzę tego sobie i każdemu z nas. Niech Bóg nas w tym prowadzi i wspiera.